Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Creature from Jekyll Island a Second. Look at the Federal Reserve. Autorstwa G.
Edwarda Griffina to obszerna książka publicystyczna o historii i roli amerykańskiej rezerwy federalnej. Po raz pierwszy wydana w latach 90. Łączy przystępne objaśnienia pieniądza, kredytu i bankowości centralnej z bardzo krytyczną interpretacją dziejów politycznych Stanów Zjednoczonych.
Tytuł nawiązuje do tajnego spotkania na Jekyll Island w 1910 roku, związanego z przygotowaniem projektu reformy bankowej, która poprzedziła utworzenie Fedu w 1913 roku.
Griffin przedstawia Fed jako instytucję sprzyjającą wielkim bankom, utrwalającą system pieniądza tworzonego przez dług oraz wywołującą inflację i cykle koniunkturalne. Książka ma wyraźnie polemiczny charakter, a jej najdalej idące tezy o skoordynowanej kontroli nad polityką, wojnami i instytucjami międzynarodowymi są szeroko kwestionowane przez historyków oraz ekonomistów. Jej celem nie jest bezstronny podręcznik, lecz przekonanie czytelnika do radykalnej krytyki bankowości centralnej i pieniądza fiducjarnego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Jekyll Island jako punkt wyjścia do krytyki powstania rezerwy federalnej, centralną sceną książki jest spotkanie z listopada 1910 roku na Jekyll Island w Georgii.
Historycznie potwierdzone jest, że grupa bankierów i urzędników działająca wokół senatora Nelsona Aldricha dyskutowała tam nad reformą amerykańskiego systemu bankowego.
Uczestnicy podróżowali dyskretnie, a sam fakt spotkania długo nie był szeroko znany opinii publicznej. Griffin traktuje tę tajność nie tylko jako interesujący szczegół, ale jako dowód, że projekt przyszłego systemu bankowości centralnej od początku był przedsięwzięciem finansowej elity.
Z tej perspektywy ustawa o rezerwie federalnej z 1913 roku miała przede wszystkim ograniczyć konkurencję i przenieść wpływ na kredyt do struktur korzystnych dla dużych banków.
To właśnie tutaj ujawnia się zarówno siła, jak i ograniczenie metody autora.
Książka zwraca uwagę na realne związki między polityką, finansami i reformami instytucjonalnymi, których nie należy ignorować.
Jednocześnie przechodzi od udokumentowanego spotkania do znacznie szerszej tezy o konsekwentnym, długofalowym spisku.
Krytycy wskazują, że końcowa konstrukcja Fedu różniła się od pierwotnego planu Aldricha, a jej powstanie wymagało otwartego procesu legislacyjnego i kompromisów politycznych.
Czytelnik zyskuje więc użyteczny punkt wyjścia do badania genezy Fedu, lecz powinien odróżniać fakty historyczne od interpretacji, którą Griffin buduje wokół nich.
Po drugie, pieniądz tworzony przez kredyt i mechanizm zadłużenia. Najbardziej przystępna część wywodu Griffina dotyczy pytania, skąd bierze się pieniądz we współczesnej gospodarce. Autor podkreśla, że znaczna część pieniądza funkcjonuje jako zapis bankowy powstający wraz z udzieleniem kredytu, a nie jako fizyczna gotówka.
Wskazuje też na rolę rezerwy federalnej w polityce rezerw, stóp procentowych i płynności sektora bankowego.
Na tej podstawie formułuje mocną tezę, że pieniądz jest nierozerwalnie związany z długiem, a system wymaga stałego rozszerzania kredytu.
Wartość tej części książki polega na popularyzacji podstawowego faktu bankowość i pieniądz nie działają tak jak prosty model skarbonki,
do którym bank wyłącznie pożycza wcześniej zdeponowane środki.
Griffin przekonująco pokazuje, dlaczego decyzje dotyczące kredytu oddziałują na ceny aktywów, koszty finansowania i rozkład ryzyka w gospodarce.
Jego wniosek jest jednak bardziej kategoryczny niż stanowisko głównego nurtu ekonomii.
Nie każdy pieniądz bankowy oznacza automatycznie oszustwo, a istnienie długu nie przesądza samo w sobie o konieczności niekontrolowanej inflacji. Współczesne systemy obejmują regulacje, kapitał banków, podatki i działania banku centralnego, które autor często interpretuje wyłącznie jako element manipulacji.
Mimo tej jednostronności, rozdziały te mogą pomóc czytelnikowi zadawać trafniejsze pytania o relacje między kredytem, pieniądzem i władzą publiczną.
Po trzecie, inflacja, cykle boomu i recesji w interpretacji Griffina. Griffin twierdzi, że ekspansja kredytowa wspierana przez bank centralny prowadzi do powtarzalnego schematu.
Okres łatwiejszego finansowania ma wywoływać pozorną prosperity, wzrost spekulacji i błędne inwestycje, po czym następuje zaostrzenie warunków kredytowych.
Spadek cen aktywów oraz recesja.
Autor przedstawia inflację jako formę ukrytego transferu siły nabywczej od osób oszczędzających i otrzymujących stałe dochody do podmiotów,
które pierwsze korzystają z nowo utworzonego pieniądza.
Ten sposób argumentacji jest bliski tradycji austriackiej szkoły ekonomii. Choć książka nie jest systematycznym opracowaniem tej teorii, istotny jest praktyczny rdzeń tej krytyki.
Polityka pieniężna rzeczywiście nie rozkłada skutków równomiernie.
Zmiany stóp procentowych, dostępności kredytu oraz cen mieszkań i akcji mogą premiować dłużników albo posiadaczy określonych aktywów, jednocześnie obciążając inne grupy.
Griffin zachęca, by nie traktować ogólnego wskaźnika inflacji jako pełnego opisu doświadczeń gospodarstw domowych.
Zarazem przypisuje Fedowi niemal wyłączną odpowiedzialność za kryzysy gospodarcze.
To uproszczenie pomija takie czynniki jak błędy polityki fiskalnej, zmiany technologiczne, handel międzynarodowy, nadmierne ryzyko prywatnych instytucji czy szoki podażowe.
Książka jest zatem wartościowa jako radykalna perspektywa na dystrybucyjne skutki pieniądza, ale nie zastępuje wieloczynnikowej analizy cykli gospodarczych. Po czwarte.
Bailouty, a rola pożyczkodawcy ostatniej instancji.
Jednym z najostrzejszych zarzutów książki jest krytyka ratowania banków i innych dużych instytucji finansowych w okresach kryzysu.
Griffin uważa, że funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji tworzy nierówną ochronę. Gdy instytucje osiągają zyski, korzyści pozostają prywatne.
Lecz gdy ich ryzyko zagraża całemu systemowi, koszty mogą zostać przeniesione na społeczeństwo poprzez emisję pieniądza, podatki albo gwarancje publiczne.
Autor opisuje to jako dowód, że Fed nie jest neutralnym strażnikiem stabilności, lecz mechanizmem osłaniającym uprzywilejowany sektor bankowy.
Ten wątek dotyka realnego problemu ekonomicznego, zwanego pokusą nadużycia.
Jeśli rynek spodziewa się ratunku, banki mogą podejmować większe ryzyko, niż podjęłyby bez takiego oczekiwania.
Kryzysy finansowe wielokrotnie wywoływały debatę o tym, czy pomoc awaryjna chroni deponentów i gospodarkę, czy przede wszystkim akcjonariuszy oraz kierownictwo instytucji.
Griffin przedstawia jednak interwencję niemal zawsze jako dowód celowego działania kartelu.
Alternatywne ujęcie mówi, że pożyczkodawca ostatniej instancji może ograniczać panikę bankową, o ile towarzyszą mu przejrzyste zasady, nadzór i konsekwencje dla podmiotów odpowiedzialnych za ryzyko.
Książka nie rozwija tych warunków dostatecznie, ale skutecznie stawia pytanie o to, kto ponosi koszty stabilizowania systemu finansowego.
Na koniec, od krytyki Fedu do wizji globalnej kontroli i prywatnego pieniądza, Griffin nie ogranicza się do historii amerykańskiego banku centralnego.
Łączy jego działalność z szeroką opowieścią o wpływie bankierów na wojny, rewolucje oraz organizacje międzynarodowe, między innymi Organizację Narodów Zjednoczonych,
Bank Światowy i Radę Stosunków Zagranicznych.
Według autora instytucje te współtworzą system osłabiający suwerenność Stanów Zjednoczonych i zwiększający centralną kontrolę polityczną oraz finansową.
To właśnie ta część nadaje książce status klasyki literatury antyestablishmentowej, ale też wywołuje najpoważniejsze zastrzeżenia. Krytycy podkreślają,
że Griffin często zakłada wspólny zamiar tam, gdzie dostępne fakty mogą świadczyć o zbieżności interesów, sporach politycznych albo zwykłej współpracy między instytucjami.
Powiązanie finansowania z wydarzeniami geopolitycznymi nie wystarcza jeszcze do udowodnienia jednolitego planu sterowania historią.
Czytając te rozdziały, warto szczególnie uważnie sprawdzać źródła i oddzielać uzasadnioną nieufność wobec koncentracji władzy od niepotwierdzonych wniosków.
Jako alternatywę Griffin opowiada się za wolnorynkowym, prywatnym pieniądzem i ograniczeniem państwowego monopolu walutowego.
Propozycja wynika logicznie z jego diagnozy, lecz rodzi własne pytania o stabilność wartości, ochronę użytkowników, standardy rozliczeń i reakcje na kryzysy.
Książka nie daje kompletnego projektu takiego systemu, ale jasno ujawnia normatywny cel autora – zdecentralizować kontrolę nad pieniądzem.
Podsumowując, to lektura przede wszystkim dla osób, które chcą zrozumieć, dlaczego Rezerwa Federalna budzi tak silne emocje w amerykańskiej debacie publicznej.
Może zainteresować czytelników historii gospodarczej, zwolenników libertarianizmu, krytyków pieniądza fiducjarnego oraz każdego, kto chce poznać wpływową.
Choć kontrowersyjną narrację o bankowości centralnej.
Największą praktyczną korzyścią jest pobudzenie do zadawania konkretnych pytań, jak powstaje pieniądz, jakie skutki ma kredyt. kto korzysta na interwencjach kryzysowych i jak decyzje monetarne wpływają na oszczędności oraz ceny aktywów. Jednocześnie książkę najlepiej czytać, zestawiając ją z rzetelnymi opracowaniami historii Fedu i ekonomii monetarnej. Griffin pisze jasno, energicznie i potrafi przekuć techniczne zagadnienia w zrozumiały argument. To odróżnia jego pracę od wielu suchych podręczników. Zarazem jej wyrazista teza jest ograniczeniem. Autor często interpretuje złożone procesy jako rezultat skoordynowanego działania elit, a nie jako skutek konfliktów interesów, błędów instytucjonalnych i niepewności gospodarczej. Na tle podobnych książek wyróżnia ją skala ambicji. Nie jest wyłącznie krytyką polityki stóp procentowych ani kroniką powstania banku centralnego. Łączy elementarz pieniądza, historię polityczną, polemikę z bailoutami i wizję alternatywnego ładu walutowego. Dzięki temu pozostaje ważnym dokumentem nurtu antyfedowskiego, lecz jego najbardziej dalekosiężne twierdzenia wymagają sceptycznej, źródłowej weryfikacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, G. Edward Griffin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.